Jak widzimy, ta znajomość tradycji judaistycznej pomagała jej w odnajdywaniu tych tropów, bo faktycznie w Starym Testamencie mamy ich wiele. Możemy wymienić chociażby wizytę Abrahama u Melchizedeka, kiedy podnosi chleb i wino jako kapłan Boga Najwyższego. Takich figur znajdziemy zdecydowanie więcej. Święta ukazywała, że eucharystyczny charakter modlitwy występuje w hebrajskich księgach Pisma Świętego. W Starym Testamencie obrazem stworzenia oddającego chwałę Panu był namiot spotkania i świątynia Salomona. W przybytku świadectwa w miejscu świętym stawał najwyższy kapłan, który był namaszczony do sprawowania służby przed Bogiem. W nowej świątyni zbudowanej z żywych kamieni to sam Jezus staje się najwyższym kapłanem i ofiarą na ołtarzu. Tak jak czytamy chociażby list do Hebrajczyków, tam widzimy bardzo wiele odwołań Chrystusa do kapłana, do ofiary, do pewnych tradycji starotestamentalnych, no bo list jest skierowany do Hebrajczyków, do środowiska żydowskiego. Więc automatycznie autor tego, czy redaktor tego listu używał takich obrazów, które były czymś naturalnym. Kiedyś oglądałem taką inscenizację uczynioną w Jerozolimie, kiedy jedna z osób czytała różne informacje na temat Jezusa, nie wymieniając jego imienia. Brała pierwszego napotkanego członka narodu wybranego, mieszkającego tam i mówiła o wielkim przywódcu i opowiadała historię jego życia, cytując niektóre fragmenty z Ewangelii. I pytała i zwykłych Izraelczyków, i rabinów, i osoby młode, i osoby starsze. I wszyscy z nich byli zachwyceni tą postacią. Do momentu, kiedy powiedziała, że chodzi o Jezusa Chrystusa. Już się zachwyt skończył. O ile wcześniej była mowa o tym, że ta osoba w pełni realizuje Torę, w pełni realizuje tradycję judaistyczną i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. W momencie, kiedy ten prowadzący zadaje pytanie tej osoby, czy wiesz, o kogo chodzi, ta osoba mówi, że nie wie, więc prosi o podanie tego imienia, nazwiska, tej, o kim była tu mowa. I prowadzący właśnie mówi, Jezus z Nazaretu. No to automatycznie zmiana. Ci przynajmniej, którzy wiedzieli, o kogo chodzi. Inni pozostali, udawali, że dalej nie wiedzą, o kogo chodzi. Ale to pokazuje, jak bardzo trudno było jej jako Żydówce przeskoczyć pewien element. Bo ona była kobietą wykształconą, filozofem. Była kobietą, która została wychowana w bardzo rygorystycznej rodzinie żydowskiej. Dobrze znała Pismo Święte. Owszem, skojarzenia się jej pojawiały jakby automatycznie, ale przeskoczyć pewien sposób myślenia, zostawić pewne przyzwyczajenia czy pewną mentalność jest o wiele trudniej. Jadwiga miała łatwiej w rozumieniu Eucharystii, bo ona się wychowała w tej kulturze. Bo ona stanowiła jakby jej naturalną część. Edyta natomiast musiała zmienić cały swój sposób myślenia. Stać się chlebem. Przemienić się w ten chleb. Żeby zacząć patrzeć na niego w nowy sposób. Ale to spojrzenie Edyty też jest pełne takiej innowacyjności. To nam pokazuje, jak łatwo my możemy wpaść w pułapkę. No bo każdy, jak tutaj z nas jest, też jest zapewne wychowany w tradycji chrześcijańskiej, katolickiej. Można powiedzieć, że z Eucharystią jesteśmy na co dzień niemalże związani, tak? Zadajcie sobie Państwo pytanie, czy potraficie sobie przypomnieć moment swojej pierwszej Komunii Świętej. I to wszystko, co temu towarzyszyło, nie? I później kolejne, które przeżywaliśmy w ciągu swojego życia. To jest ten plus jakby Edyty, że ona właśnie nie mając tych doświadczeń, mogła spojrzeć na Eucharystię w sposób taki zupełnie inny niż Jadwiga. A dla nas jest przy zestawieniu tych postaci jest okazją do tego, abyśmy mogli zobaczyć również Eucharystię w nowym świetle. Święta ukazywała, że eucharystyczny charakter modlitwy, właśnie. Edyta Stein napisała, że Chrystus rozpieczętował arcykapłańską tajemnicę w Starym Testamencie. Raz w roku w święto pojednania arcykapłan wchodził do miejsca świętego i modlił się przed obliczem Pana za samego siebie, za swój dom i za całego zgromadzonego Izraela. Krwią młodego cięca i kozła skrapiał przebłagalnie, aby dokonać przebłagania za grzechy synów Izraela. Najwyższy kapłan był cieniem Jezusa, wiecznego i najwyższego kapłana. Chrystus bowiem nie potrzebował składać ofiary przebłagania, gdyż był bez grzechu, nie musiał składać ofiary za siebie. Nie musiał też czekać na oznaczoną godzinę, aby wejść do miejsca świętego w świątyni, bo on zawsze stawał przed obliczem Ojca, a jego dusza była miejscem przenajświętszym. Nie krył się przed Panem w obłoku kadzielnym, gdyż patrzył w oblicze Boga. To jest również fragment Edyty Stein. Zobaczcie, ona patrzy z perspektywy liturgii Starego Testamentu. Jako Żydówka ma świadomość, że arcykapłan wchodzi do miejsca świętego tylko raz w roku i tylko on i tylko raz może użyć imienia Boga Jahwe, właśnie wtedy. I musi iść w tym dymie kadzielnym, bo nie może spojrzeć Panu Bogu w twarz. Nie może spojrzeć w twarz, bo umrze. Mamy na przykład scenę z Mojżeszem, kiedy on jest najczęściej przedstawiany albo z takimi różkami, albo w takiej zasłonie, bo rozmawiał z Bogiem twarzą w twarz. I ci, którzy później przychodzili, ktoś rękę ma podniesioną, czy mi się wydaje? Ci później, którzy przychodzili do widzieć się z Mojżeszem, byli przerażeni tym, że on ma tak rozpromienioną twarz. Tutaj arcykapłan musi czekać na określoną godzinę, musi czekać na określony moment. Mało tego, w tym stroju, który nosił, na dole były takie dzwoneczki. Państwo wiecie po co? Żeby było słychać, że chodzi. Do tego przywiązana często była lina do nogi. Jakby nie daj Boże padł, to tam nikt nie mógł po niego wejść do miejsca Przenajświętszego, więc trzeba było go wyciągnąć. Więc jeżeli by się zatrzymał, trochę dłużej postał, no to źle by się to na niego skończyło. Te dzwoneczki oznaczały, że jest w ruchu, więc zasadniczo nie ma większego problemu. Edyta Stein zgłębiała prawdę wiary, sięgała również po dzieła pseudo Dionizego, Apologity, syryjskiego autora z V wieku. W kościele był on już od VI wieku uznawany za autorytet. Na przykładzie teologii symbolicznej Dionizego zarysowała przejście od świata naturalnego do nadnaturalnego. W pracy nie rozwijała samego tematu Eucharystii, ale zawarte rozważania pozwalały głębiej wnikać w tajemnicę tego sakramentu. Ukazała, że dzięki obrazom zmysłowym człowiek ma łatwiejszy dostęp do rzeczywistości duchowych. Odwoływała się do znaczenia symbolu jako obrazu czerpanego ze świata naturalnego doświadczenia, którymi biblijni autorzy określali Boga, umożliwiając jej sposób rozumienia Jego istoty. Edyta ukazywała, że symbolem w postaci tajemniczego objawienia, a jednocześnie zasłoną było człowieczeństwo Chrystusa do Jego bóstwa. Jeszcze bardziej tajemnica Jego bóstwa i człowieczeństwa ukrywała i jednocześnie objawiała się w formach chleba i wina. To jest głębokie. Zobaczcie, że przecież Tomasz mówi o tym, że zmienia się substancja, a przypadłość pozostaje. No bo jak weźmiemy chleb eucharystyczny, no to czujemy dalej smak chleba. Jak weźmiemy kielich z krwią pańską, to czujemy smak wina. Przypadłości zostają. Zmienia się istota tej rzeczy. I tak jak aby wejść do miejsca świętego, musiała być zasłona, która chroniła to miejsce, która powodowała, że to miejsce jest tajemnicą. Tak Edyta tłumaczyła, że postać chleba jest tą zasłoną, tą zewnętrzną zasłoną. I dopiero jego spożycie, bo na węch to chleb, na smak to chleb, ale dopiero po momentu jego spożycia ta istota, ta substancja we mnie może zacząć coś zmieniać. I to połączenie było możliwe właśnie dzięki temu, że ona cały czas odwoływała się do tych tropów starotestamentalnych. W ostatnim etapie działalności naukowej Edyty Stein, ona poświęciła się wtedy rozwojowi pedagogiki katolickiej w Niemczech. Opracowywała serię wykładów dotyczących tej pedagogiki. I pośród tych różnych opracowań poświęcała bardzo dużo miejsca charakterystyce sakramentów. Bardzo szczegółowo opracowała wówczas sakrament Eucharystii. Przytoczyła dogmaty z zakresu właśnie tego sakramentu, opatrzała je własnym komentarzem, opierała się głównie na oficjalnych wypowiedziach Kościoła i ukazywała miejsce tego sakramentu w życiu chrześcijan, posługując się wybranymi wypowiedziami z Soboru Trydenckiego. Jeszcze nie było Soboru Watykańskiego II. Temat ujęty został aspektowo, zawierał kluczowe stwierdzenia soborowe i oznaczał się dokładną analizą. Edyta na początku ukazała, że Eucharystia stanowi centralny sakrament. Znowu kłania nam się suma teologiczna, bo tam też mamy to pojęcie tak ukazane. Zawiera bowiem w sobie człowieczeństwo Chrystusa, forma zaś i słowa Odkupiciela, które ustanawia ten sakrament. Mocą tych słów wypowiadanych przez kapłana w imię Chrystusa substancja chleba przeobraża się w ciało, a substancja wina w krew Chrystusa. Edyta Stein podkreślała podwójne znaczenie Eucharystii. Dla każdego chrześcijanina jest codziennym chlebem, którym karmi się życie łaski. Natomiast dla wszystkich odkupionych stanowi sakrament jedności, który łączy wszystkie mistyczne ciała, wszystkie członki mistycznego ciała. Znamy, pamiętamy pieśń używaną bardzo często w czasie przygotowania darów. Jeden chleb, co złączył złote ziarna. Tak? My to śpiewamy. A czy zastanowiliście się Państwo kiedykolwiek nad sensem tych słów? Bo akurat ten początek ma takie szczególne znaczenie. Chleb łączy złote ziarna, tak? Żeby ten jeden chleb powstał, tych ziaren potrzeba bardzo wiele. I one wszystkie stanowią jedną określoną całość. I tak samo we wspólnocie Kościoła my wszyscy stanowimy całość. My wszyscy w tej wspólnocie Kościoła jesteśmy potrzebni. Nie jest tak, że jeżeli zabraknie tego jednego ziarna, to nic się nie stanie. Stanie się bardzo dużo. Eucharystia jest znakiem jedności. Dlatego między innymi nie możemy Eucharystii sprawować z Kościołem Wschodnim, czyli prawosławiem. Nie dlatego, że mamy różnice dogmatyczne, tylko nie mamy jedności pomiędzy sobą. Nie mamy jedności w rozumieniu chociażby autorytetu biskupa rzymskiego. I nie sposób sprawować Eucharystię, bo wtedy byłaby ona po prostu kłamstwem. Jak możemy sprawować coś, co uczy nas jedności, kiedy my jednością nie jesteśmy? I to było też element charakterystyczny dla wszystkich wspólnot, które odchodziły od jedności kościelnej, od jedności z Rzymem. Pierwszą płaszczyzną, która ta jedność była, czy pierwszym znakiem zerwania tej jedności był fakt, że dane wspólnoty nie sprawowały razem Eucharystii. Dalej. Natomiast w swojej pracy Edyta szczególnie pochyliła się nad zagadnieniem realnej obecności Chrystusa w sakramencie Eucharystii. Jezus Chrystus, prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek, po konsekracji chleba i wina znajduje się prawdziwie, rzeczywiście i substancjalnie pod obiema postaciami. Pan ustanowił ten sakrament podczas swojej ostatniej wieczerzy, w której wydał swoje ciało i swoją krew. Sakrament ten jest pokarmem duszy, lekarstwem wyzwalającym od win i zadatkiem przyszłej chwały. Zatem Bogu pod tymi postaciami należy się uwielbienie. Pan cieleśnie obecnie znajduje się w Najświętszym Sakramencie. Po przytoczeniu stwierdzeń na temat realnej obecności święta poruszała kwestię przyjmowania Komunii Świętej. Zwróciła uwagę na żywą troskę, a także na jak najczęstsze przyjmowanie Komunii Świętej, gdyż łączyła ono je z ujęciem go jako ofiary. Na to szczególnie uwagę zwracał Sobór Trydencki. Sobór Trydencki faktycznie ukazywał Eucharystię głównie jako ofiarę. Z kolei Sobór Watykański II ukazywał Eucharystię głównie jako ucztę. I widzimy później w praktyce nawet komunijnej przeakcentowanie tego, że już nie akcentujemy obecnie w liturgii tak mocno charakteru ofiary, co bardziej bardziej akcentujemy motyw uczty. Ofierze, której dokonuje się podczas mszy świętej, jest obecny, zostaje bezkrwawo ofiarowany sam Chrystus. Zawarte w tym dziele są interesujące z historycznego punktu widzenia, natomiast nie można spodziewać się odniesienia do współczesności. Szerzej jednak sama istota Eucharystii omawia w swoich dziełach analizowanych w kolejnych rozdziałach. I na przykład Edyta Stein podkreśla, że Eucharystia jest sercem Kościoła i pokarmem dla poszczególnej duszy. Później Sobór Watykański II także będzie akcentował tę prawdę. Eucharystia jest źródłem i szczytem Kościoła. Twórczość Edyty wyprzedza jej czasy. Jan Paweł II w encyklice Ecclesia de Eucharistia wskazał, że rozumienie tajemnicy Eucharystii przyczynia się zdolność łączenia krytycznego myślenia z przeżytą wiarą, Kościół oraz głębokie przyjmowanie rzeczywistości duchowych. Edyta w ten sposób zgłębiała prawdę o Eucharystii i jej istocie. Ukazywała, jak wielki skarb stanowi ona dla Kościoła i każdego człowieka. W swoich pismach najczęściej ujmowała mszę świętą jako ofiarę. Istotny wpływ na takie spojrzenie miało zgłębianie nauki Soboru Trydenckiego, a także osobiste przeżywanie tego misterium. No bo skoro jest Żydówką z pochodzenia, a przecież baranek paschalny to jest ofiara, została złożona po to, żeby Izrael wyszedł wolny, i tak jak krwią sklapiało się odrzwia domów, żeby anioł śmierci, przechodząc przez Egipt, nie zabił pierworodnych z narodu wybranego, tak my wszyscy mamy skropione odrzwia naszych domów przez fakt przyjmowania Eucharystii. Tak będzie to mocno akcentowane w liturgii paschalnej, w jednej z kateches, która jest wtedy przywoływana. Edyta po nawróceniu na wiarę katolicką codziennie uczestniczyła w Eucharystii i z niej czerpała siły. Szczególnie wyrazem jej duchowości eucharystycznej są słowa z odczytu, które zawarte zostały w jednej z jej książek. Podkreślała, że kiedy przystępuje się do ołtarza, nie chodzi o małe osobiste sprawy, ale o wielką ofiarę pojednania. Człowiek uczestniczący w niej może obmyć i rozweselić serce. W czasie ofiarowania służy siebie Bogu ze swoim działaniem i cierpieniem. W wykładzie o Eucharystii wygłoszonym podczas decyzjalnego kongresu eucharystycznego w 1930 roku święta przemawiała nie tylko jako teoretyk, ale także jako praktyk cierpiący obficie ze swojej katolickiej tożsamości. Ukazała, że Zbawiciel oddał swoje życie na Karwalii za wszystkich ludzi, a w każdej Eucharystii ponawia ofiarę krzyżową. Akcentowała sakramentalną obecność Chrystusa aż do końca wszystkich swoich dni. Chrystus odnawia mszę świętą ofiarę krzyżową. W ten sposób człowiek ma możliwość przyjęcia osobiście wolności owoców odkupienia. Natomiast w innym dziele jest mowa o tym, że we mszy świętej dla każdego wiernego urzeczywistnia się śmierć Chrystusa na krzyżu, aby wraz z Nim mógł zmartwychwstać. Edyta Stein uważała, że Chrystus w każdej Eucharystii składa ofiarę z siebie, czyli to w imieniu całego stworzenia, którym sam jest prawzorem i który przemawia wewnętrznie, aby przeszedł wewnętrznie odnowić i doprowadzić do doskonałości. Napisała też, że w mszy świętej łączy się czynności ofiarnicze z ucztą ofiarną, z chwałą Bożą. Wyrazem liturgicznej jedności Kościoła niebiańskiego, ziemskim, który składa Panu dziękczynienie przez Chrystusa, jest modlitwa prefacji, sanctus we mszy świętej. To jest też bardzo ważny element. My, uczestnicząc we mszy świętej, na przykład modlimy się za zmarłych. Oni stają pomiędzy nami. To nie jest wywoływanie duchów, tylko że rzeczywistość Eucharystii dotyczy tego kościoła pielgrzymującego i tego będącego już w chwale, czy będącego w oczyszczeniu. My uczestniczymy jako wspólnota, bo Chrystus jest jeden. To nie jest tak, że Pan Jezus jest obecny o godzinie, dzisiaj będę sprawował Eucharystię o godzinie 18, a na przykład mój kolega z rocznika będzie o godzinie 19. I tu jest jedna część Pana Jezusa, tam jest druga. To jest ten sam Chrystus i ten sam Kościół. Dalej, podczas ofiarowania modli się wielokrotnie o odpuszczenie grzechów dla siebie, dla obecnych, dla wszystkich, którzy mają spłynąć owoce Najświętszej Ofiary. W czasie pierwszej modlitwy eucharystycznej jest taki moment, że ksiądz mówi nam niegodnym, z nami niegodnymi Twoimi sługami, nie? I uderza się w piersi. Mówi to w swoim imieniu, że ja sprawujący ofiarę nie jestem godny, żeby ją sprawować i dlatego proszę Ciebie o miłosierdzie. Nie powtarzamy tego gestu. Są gesty, które powtarzamy za kapłanem, a są gesty, których nie powtarzamy, bo są indywidualne. W modlitwie eucharystycznej pierwszej to jest na przykład znak krzyża, który ksiądz wykonuje w pewnym momencie. Mówi, prosimy o Twoje błogosławieństwo i łaskę. Nie? No to mówi to jako sprawujący ofiarę, czy nam, niegodnym sługom Twoim. Czy w innych modlitwach eucharystycznych też jest sformułowanie odwołujące się do prośby o oczyszczenie tego, który ma sprawować tą ofiarę, czy sprawuje tą ofiarę. Eucharystia jest ofiarą przebłagania, która przemienia wierzących, otwiera niebo, czyni zdolnym do składania Bogu dziękczynienia. Gdy Chrystus wziął kielich, czynił dzięki, czynił to także przed zdziałaniem cudów. Dziękował, bo wiedział, że będzie wysłuchany przez Ojca w niebie. Dziękował za boską moc, którą nosił w sobie, a która była niewidoczna dla ludzkiego oka. Dziękował za dzieła zbawienia będące uwielbieniem Trójcy. Eucharystia to przecież też dziękczynienie. Święta ukazywała też w kolejnej książce swojej Eucharystię jako ofiarę paschalną. Napisała, że Chrystus podczas ostatniej wieczerzy jako wierny prawu Izraelita odmówił dawne błogosławieństwo nad chlebem i winem i płodami ziemi. Uczta ta wspólnie przeżyta z uczniami była wypełnieniem obowiązku religijnego, uczty paschalnej. Słowa wypowiedziane przez Chrystusa nabrały jednak nowego znaczenia. Chleb i wino stały się ożywczą mocą, słowem, ciałem, krwią Chrystusa. To, co służyło do wzrostu ludzkiego ciała, uległo przemianie. Przyjęte z wiarą przemieniało człowieka i wprowadzało do jedności z Chrystusem. Podejmowane przez Edytę w różnych pismach tematy Eucharystii ukazywały istotę tajemnicy śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Święta podkreślała w nich rzeczywistą i substancjalną obecność. Edyta też omawiała zagadnienia Eucharystii, najwięcej miejsca poświęcając skutkom Najświętszego Sakramentu, czyli co im dawała Eucharystia. Jej dzieła zasługują na szczególną uwagę, gdyż przez nie święta chciała się przyczynić do pogłębienia chrześcijańskiego życia wiernych. Z jednej strony przytaczała treści doktrynalne, z drugiej jednak szukała wspólnego języka z ludźmi swojej epoki. Jej dzieła, zwłaszcza dzisiaj w czasach nam współczesnych i przy ogromnych możliwościach genetycznej manipulacji, nabierają nowego znaczenia. Święta w czasach nazistowskich wskazywała, że życie z Jezusem Chrystusem w Nim, Jego Kościele może zmienić człowieka, aby stał się zdolnym do wolności, do poznania prawdy i dobra. Warto podkreślać także, że rys jej personalistyczny Pisma Świętego w centralnej nauki duchowości stoi człowiek ze szczególnym odniesieniem do Boga i nieoceniony wkład w dorobek personalizmu chrześcijańskiego wykorzystuje na przykład Kościół we współczesnym nauczaniu. Czyli widzimy, że dla Edyty, gdybyśmy porównali teraz sobie obydwie panie, Jadwigę i Edytę. Tak jak wspomniałem na wstępie, Jadwiga postrzegała Eucharystię z perspektywy działania, miłosierdzia. Stanowiło to dla niej główny motor do jakiejkolwiek aktywności i tej charytatywnej, i społecznej, i tej ludzkiej. Edyta natomiast patrzyła na Eucharystię z perspektywy całego doświadczenia Kościoła, ale całej także tradycji judaistycznej. To pokazuje, w jaki sposób my też możemy spojrzeć na Eucharystię. Możemy patrzeć właśnie pod względem czysto praktycznym, czyli co Eucharystia daje, co Eucharystia powoduje, że w moim życiu się zmienia. Możemy popatrzeć na nią z punktu widzenia tradycji, możemy popatrzeć na nią z punktu widzenia liturgii. A więc widzimy, jak Eucharystia wiele uczy nas takiej różnorodności w podejściu do rzeczywistości. Dlatego jest centrum Kościoła, bo przekracza pewne granice, stanowi pewne uniwersum. Edyta była uczennicą w Szkole Chrystusa Eucharystycznego, która odsłaniała tajemnicę swojej śmierci i zmartwychwstania. Głoszone przez jej nauki były wynikiem jej osobistego doświadczenia. Otwarzała się na dar łaski, stopniowo dorastała do tego, co stanowiło rdzenie jej duchowości. Ona w swoich pismach nie dała czysty teoretycznych wskazówek, jak prowadzić drogę, którą sama przeszła. Na niej rozumiała, że bez krzyża nie można naśladować Chrystusa i wejść do jej chwały. Była to dla niej prawda żywa i aktywna. Wyraziła przekonanie, że kto pragnie posiąść wiedzę krzyża, musi podjąć praktykę krzyża. I znowu łączyła ten krzyż bardzo mocno z Eucharystią. Że nie sposób zrozumieć krzyża bez Eucharystii, ale też nie sposób Eucharystii przeżywać bez krzyża. To są rzeczywistości ze sobą bardzo mocno złączone. Czyli patrzymy na Eucharystię nie tylko z punktu widzenia ostatniej wieczerzy, nie tylko z punktu widzenia pewnych tradycji czy zwyczajów, ale też tego, co ta Eucharystia może zmienić w nas. I tak na przykład każdy wierny należący do Chrystusowego ciała składa siebie na ofiarę przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie. Łączy się z Jego wiecznym dziękczynieniem. Kapłan, jak sprawuje ofiarę, na początku sprawowania ofiary, podchodzi i całuje ołtarz, który symbolizuje z jednej strony Chrystusa, ale też Kościół. Cały Kościół, który się gromadzi na Eucharystii. I sprawuje tą Eucharystię z całym Kościołem. Nie w sposób indywidualny, ja jako jeden, sam, ale właśnie w tej wspólnocie. Ta wspólnota jest mu potrzebna nawet do tego, żeby tę Eucharystię sprawować. Bo bez tej wspólnoty Eucharystia jakby traci sens. Mamy różnego rodzaju grupy, szczególnie teraz dążące do bardzo głębokiej odnowy Kościoła pod względem jej duchowości. I warto zwrócić uwagę, że w wielu tych wspólnotach to właśnie Eucharystia jest wskazywana jako ten najważniejszy element. Spotkanie formacyjne, agapa, wszystkie inne rzeczy dodatkowe to są dodatki. To jest coś, co jest ważne, potrzebne, konieczne, co rozwija, co uczy wspólnotowości, co pozwala nam lepiej zrozumieć siebie, Pana Boga i drugiego człowieka, ale to wszystko musi być w jakiś stopniu połączone z Eucharystią. Bo w momencie, kiedy przestaje być połączone z Eucharystią, kiedy staje się tylko takim spotkaniem dla samego spotkania, to zatracamy jakby tą katolickość tej rzeczywistości. I Edyta po to podkreślała tą potrzebę wspólnotowości, żeby nam, czy swoim czytelnikom, uświadamiać, jak bardzo ważną rolę ona odgrywa. Widzimy więc dwie drogi. Katoliczki wychowanej, żyjącej w XIII wieku, wychowanej w tradycji chrześcijańskiej, uznającej Eucharystię jako źródło swojego życia i działalności, i siostry zakonnej męczennicy z obozu koncentracyjnego, która zmieniła cały swój sposób myślenia, całą swoją historię, czy odkryła na nowo całą swoją historię, aby móc zrozumieć rzeczywistość Eucharystii. Możemy ją porównać, Edytę Stein, do świętego Pawła trochę, bo on pod Damaszkiem też zaczyna. My często używamy takiego, nawet w liturgii mamy określenie nawrócenie świętego Pawła. Można było powiedzieć powołanie bardziej świętego Pawła. Bo on jadąc do tego Damaszku był przekonany, że robi dobrze. Bo idzie wyniszczyć tych, którzy chcą zniszczyć judaizm. Tak byli postrzegani chrześcijanie pierwszych wieków. I pod Damaszkiem okazuje się, że to wszystko, w co on wierzył przez całe życie, to się sprawdza, ale w Chrystusie. Tak samo dla Edyty. To wszystko, co ona wierzyła, w czym była wychowana, to wszystko się sprawdziło w Chrystusie. Ona nie odrzuciła swojej judaistycznej tradycji czy swojej tożsamości, tylko po prostu odkryła Chrystusa. W pełni zachwyciła się Chrystusem. Do tego stopnia, że nawet pod Niego podyktowała swoje życie, czyli wstąpiła do zgromadzenia zakonnego. Tak już dokonując pewnego podsumowania, możemy zadać sobie szereg różnych pytań. Pierwsze chociażby, no właśnie to, które już wybrzmiało w treści, czyli w jaki sposób ja przeżywam Eucharystię. Czy pamiętam swoje pierwsze spotkanie eucharystyczne? I czy podchodziłam do niego jako element tej tradycji, w której zostałam wychowana, czy jako rzeczywistość, która przemienia mnie w chleb, przemienia, przewartościowuje całe moje życie, wszystko, co stanowi moje doświadczenie. Tak jak w wypadku na przykład Edyty. Czy Eucharystia będzie stanowiła dla mnie źródło mojej aktywności, na przykład w życiu codziennym? Mamy przecież możliwość przyjmowania Eucharystii codziennie. Msze święte są sprawowane rano i wieczorem. Wielu ludzi przychodzi rano na Eucharystię przed pracą albo na zakończenie dnia po pracy po to, żeby nie tylko przeżyć spotkanie ze Słowem, nie tylko uczestniczyć w liturgii, ale przede wszystkim posilać się chlebem eucharystycznym. Czy ja jestem apostołem Eucharystii, tak jak na przykład Edyta czy Jadwiga? A więc czy potrafię nie tylko swoim życiem, ale też postawą i zachętą przybliżać innych do Eucharystii, zachęcać do udziału w Eucharystii? Oczywiście jak podejdziemy do kogoś i powiemy, że ma być, to on na pewno się nie pojawi. Bo słowo przymuszone no raczej jest mało skuteczne. Ale jeżeli ja sam staję się chlebem, jeżeli moja przemiana jest widoczna w taki sposób, że ktoś zaczyna się zastanawiać, dlaczego ktoś taki jest. Pierwsze pytanie na przykład, które towarzyszyło przy pierwszych chrześcijanach w pierwszym, drugim wieku, to ci wszyscy, którzy ich widzieli, zastanawiali się, dlaczego oni tak żyją. I w tym całym pędzie ówczesnego świata dochodzili do wniosku, ten sposób ich życia jest czymś fascynującym. Pęd życia, który my dzisiaj rozumiemy, wbrew pozorom, to nie jest tylko pomysł XX wieku. W innych czasach też to funkcjonowało, tylko oczywiście w innej skali. Jednym słowem, oni byli zachwyceni tymi, którzy są chrześcijanami, że oni żyją w jakiś inny sposób, w innej, jakby w innej rzeczywistości, jakby na nowo. Dlatego my również jesteśmy wezwani do tego, aby stawać się tym nowym stworzeniem w Chrystusie i nieść Chrystusa współczesnemu człowiekowi. Tylko jakiego Chrystusa nieść? No właśnie eucharystycznego. Bo nie potrzebuje współczesny świat Chrystusa jako filozofa, jako mądrego rabina, jako nie wiem, postaci historycznej, bo to już ma. Nie potrzebuje Chrystusa jako jakiejś idei, czy superbohatera, bo takich sobie może znaleźć innych, tylko potrzebuje Chrystusa eucharystycznego, czyli takiego, który oddaje swoje życie i który nas przemienia, który powoduje, że stajemy się coraz bardziej otwarci na świat i drugiego człowieka. I tą myślą chciałbym zakończyć, ale jeszcze chwilę. Abyśmy w tych naszych codziennych zadaniach, które zostają nam postawione, wracali do słów Augustyna, które pozwolę sobie jeszcze raz przeczytać. Kiedy spożywamy Eucharystię, dzieje się coś odwrotnego niż zwykle. Jedząc inny chleb, przyswajasz go i po części za każdym razem chleb zmienia się w ciebie. Jem chleb, no to go trawię. Natomiast ten drugi chleb, z dużej litery, jest silniejszy niż ty. Nie będziesz więc w stanie przemienić go, za to on przemieni ciebie za każdym razem. Będziesz w części tym, czym jest ten chleb. Czyli ja spożywam zwykły chleb i jestem w stanie go przemienić, przetrawić, natomiast spożywając chleb eucharystyczny nie jestem w stanie go przetrawić w takim znaczeniu, że staje się częścią mnie, tylko ja staję się częścią Jego. Jego, czyli Chrystusa. Przez co? Przez znak jedności z tym chlebem. Przez znak jedności z Chrystusem. I to mamy wypowiedź świętego Augustyna z Hipony. Proszę zwrócić uwagę, że w tej wypowiedzi tak na dobrą sprawę, gdybyśmy próbowali jakoś skrócić, czym powinna być Eucharystia w życiu jakiegokolwiek świętego i jakiegokolwiek chrześcijanina, daj Boże, w przyszłości świętego, to w sumie to wyrażenie, które przytoczyłem na początku i teraz powtórzyliśmy świętego Augustyna, tak na dobrą sprawę skraca wszystko. Bo myślę, że nie ma bardziej wyrazistej formy niż to stwierdzenie. Dlaczego? No bo ono właśnie pokazuje, jak ten chleb ma w nas zadziałać. Mamy się stać częścią tego chleba, stać się częścią Chrystusa i taka jest idea świętości. Świętość to jest właśnie naśladowanie Chrystusa, przybliżenie się do Chrystusa. Dziękuję bardzo. Życzę wszystkiego dobrego.